Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze czują, nikt nie jest na nic chory. Chciałbym w tym temacie, w czasie tej krótkiej katechezy, poruszyć dalej temat ewangelizacji narodów. Jak już mówiłem, moi drodzy, ewangelizacja to jest proces przekazywania Ewangelii, proces przekazywania całej kultury katolickiej, czyli tego, co jest z Kościołem związane, a więc modlitw, stylu życia, stylu postępowania, moralności, kultury pisma, dużej ilości wiadomości, całej historii i tego wszystkiego, co jest z Kościołem związane, a więc liturgii, muzyki kościelnej i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, zatrzymaliśmy się na wieku X, ponieważ do tego czasu, jak zapewne pamiętacie, Kościół rozwinął się właściwie na prawie całą Europę. Jedynymi krajami, które nie przyjęły Ewangelii, to były kraje skandynawskie. To się dokona już bardzo niedługo, bo w wieku XII i państwa skandynawskie te Ewangelie przyjmą. Ale nie tylko oczywiście jest Europa, mamy też Afrykę, mamy Azję, mamy Australię, mamy Amerykę Północną i Amerykę Południową. I pozostaje proste pytanie, no jak tam Kościół się znalazł, ponieważ trzeba wiedzieć, moi drodzy, że największym krajem katolickim na świecie nie są kraje europejskie, ale Brazylia, państwo znajdujące się na terenie Ameryki Południowej. I tak, moi drodzy, pomijając na razie Polskę, Polska przyjęła chrzest, władca Polski przyjął chrzest w 966 roku i tak stopniowo ta ewangelizacja się na terenach polskich zaczynała. Ja mogłem o tym wspominać, że wcześniej istniało między innymi obejmujące Kraków państwo wielkomorawskie, gdzie też działali chrześcijanie, działali katolicy, ale to jest jeszcze odrębny jakby dział historii, jakby temat. Ale moi drodzy, historia głoszenia Ewangelii od powiedzmy sobie końca X wieku. W X wieku chrzest przyjmują, moi drodzy, Czesi, a później ten chrzest przyjmuje władca Węgier i tam rozwija się wiara katolicka, podobnie jak w Polsce. To ma także związek z rozwojem wpływu Niemiec, ponieważ Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, moi drodzy, temu po prostu ma coraz większe wpływy. I tak, w XII wieku chrzest przyjmują państwa i wiarą katolicką przyjmują państwa skandynawskie. Jak dobrze byśmy się im przyjrzeli, to zauważymy, że tam wiara katolicka nigdy nie będzie mocno ugruntowana poza nielicznymi rejonami. Tam bardzo długo będą rozwijały się kulty pogańskie jeszcze i później w XVI stuleciu, gdy rozwinie się protestantyzm, bardzo szybko te kraje tę wiarę protestancką przyjmą. I właściwie, moi drodzy, do XII wieku cała Europa jest chrystianizowana. Można powiedzieć, że granicą Kościoła katolickiego, jego wpływu na kulturę jest właśnie wschodnie tereny polskie, w tym wieku XII i XIII, ponieważ na wschodzie tereny obecnej Rosji, nie tylko Białorusi, Ukrainy po części, to są tereny kościoła prawosławnego, który też jest kościołem chrześcijańskim, ale on się znacznie różni. Jego podział, moi drodzy, podział, oczywiście odejście prawosławia od kościoła katolickiego nastąpiło w 1054 roku. Jest to tak zwana schizma wschodnia, czyli odstępstwo od posłuszeństwa papieżowi. Schizma to jest nieuznawanie zwierzchności biskupa Rzymu nad kościołem. I XIII wiek, można powiedzieć, że następuje taki chwilowy zastój tej ewangelizacji. Powiedzielibyśmy, że jakby wszystkie tereny nam znane są już zewangelizowane, ale to jest nieprawda. Po prostu w tamtym czasie ludzie nie mieli odpowiednich narzędzi, żeby tę ewangelizację prowadzić. Drugim, moi drodzy, takim ważnym jakby etapem ewangelizacji będzie ewangelizacja, moi drodzy, Afryki, państw afrykańskich, krajów Ameryki Północnej, Południowej i Azji. To się dokona w XVI wieku, dzięki czemu, moi drodzy, dzięki wynalezieniu i skorzystaniu z wynalazków, dzięki którym można było prowadzić długie podróże, dzięki rozpowszechnieniu się busoli, astrolabium i tak dalej, i tak dalej. Dzięki wynalezieniu nowych rodzajów oszalowania statków, różnych rodzajów nowych stępki i tak dalej, czyli tych części statku, które odpowiadają za po prostu to, żeby statek płynął szybciej, żeby był bardziej manewrowy i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, widzimy, że w 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę i dość szybko wraz z tym, moi drodzy, rozwiną się tam misje, ale zanim to nastąpi, moi drodzy, ponieważ te misje nie będą działy się od razu. Dlaczego? Dlatego, że w Europie dokona się bardzo ważne wydarzenie dla Kościoła katolickiego i bardzo tragiczne. Mianowicie w 1517 roku Marcin Luther ogłosi swoje tezy, które ogłoszenie tych tez i później działalność tego człowieka, który był doktorem prawa i był zakonnikiem, należy do zakonu augustianów, był księdzem, one, moi drodzy, sprawią i późniejsze liczne działania, o których nie będziemy teraz mówić, bo to jest jakby odrębny temat, protestantyzm, do poważnych trudności w Kościele, do tego, że wiele krajów odłączy się od Kościoła katolickiego, wiele narodów, tutaj przede wszystkim część Niemiec, Wielka Brytania, czyli obecna Wielka Brytania, wtedy Anglia, Szkocja, właśnie państwa skandynawskie, część terenów francuskich. Oczywiście one będą dalej istniały w państwach, ale po prostu ci ludzie przyjmą wiarę protestancką. Czemu ona się różni od Kościoła katolickiego? Bo różni się bardzo i właściwie nie mamy ze sobą nic wspólnego, poza nielicznymi tylko elementami, a to ciężko nazwać elementami wspólnymi. O tym nie będziemy mówić. Ważne jest, moi drodzy, tylko to, żeby sobie zapamiętać, że w wyniku tego podziału czy odstąpienia od wiary katolickiej protestantów, którymi dowodził m.in. Marcin Luther, ale nie tylko, bo to było wielu przywódców, zbierze się, moi drodzy, w Kościele sobór. Sobór, czyli zgromadzenie biskupów całego świata, albo właściwie całego świata, pod przewodnictwem papieża albo jego przedstawicieli, po to zbierane, żeby można było doprecyzować pewne ważne kwestie w Kościele. Kwestie dotyczące doktryny, dotyczące dyscypliny i tak dalej, i tak dalej. Prosty przykład, moi drodzy, dzisiejsze przykazanie kościelne, przykazanie o tym, że należy raz w roku przystępować do Komunii Świętej i raz w roku się spowiadać, to są przykazania, które były ustalone na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku, więc mają już ponad 800 lat takie przykazania. A na tym soborze, który się zebrał jako odpowiedź między innymi na protestantyzm, to był Sobór Trydencki, o którym już wspominaliśmy, w latach 1545-1563. Moi drodzy, to było niezwykłe wydarzenie, nie będę o nim mówić, bo można by o nim mówić bardzo dużo. Dla nas ważne jest tylko to, że on pobudził jego przebieg, pobudził rozwój zakonów i takiej mentalności misyjnej, że trzeba ludzi nawracać na wiarę katolicką, kolejne narody oraz, moi drodzy, że trzeba będzie nawracać narody, które od wiary odstąpiły na terenach europejskich. O tym procesie ponownego nawrócenia za chwilę powiem na koniec tego krótkiego tej katechezy czy wykładu. Natomiast, moi drodzy, XVI wiek, czyli właśnie czasy protestantyzmu i Soboru Trydenckiego. W tym czasie, moi drodzy, powstaje zakon ojców jezuitów, którego twórcą jest święty Ignacy Loyola i ci zakonnicy, jezuici, będą ludźmi bardzo dobrze wykształconymi, będą tworzyć tak zwane kolegie jezuickie, w Polsce też istniało niejedno, wiele z nich było bardzo słynne, bo miało bardzo dobry poziom nauczania i ci ludzie będą nastawieni na powiedzmy sobie walkę o dusze ludzkie dla Chrystusa w takim bardzo konkretnym znaczeniu, że będą właśnie nawracać ludzi niewierzących i że będą prowadzić misję. I tutaj, moi drodzy, z tego zakonu są wielcy święci. Święty Piotr Kanizjusz, który ewangelizował Japonię i tereny Dalekiego Wschodu. Święty czy błogosławiony Matteo Ricci, który prowadził pierwszą właśnie taką na większą skalę działalność ewangelizacyjną na terenie Chin. Tutaj, moi drodzy, jest święty Piotr Klawer, nazywany apostołem Afryki, który zajmował się nie tylko głoszeniem Ewangelii, ale też, moi drodzy, wykupywaniem niewolników. Nawet jest taki zakon, który zajmuje się wykupem niewolników, do dzisiaj działający, na terenie Afryki przede wszystkim. Więc zobaczmy, jak to się rozwija. XVI wiek to jest bardzo intensywna akcja ewangelizacyjna państw afrykańskich, czy właściwie regionów afrykańskich. Wraz z nią, moi drodzy, postępuje proces kolonizacji. Jak wiemy z historii powszechnej, Europejczycy zdobywali ziemię na terenie Afryki, Ameryki Północnej, Południowej i te tereny podbijali. Ten podbój wyglądał bardzo różnie. Nieraz był na zasadzie pokoju, nieraz na zasadzie bardzo krwawej wojny. Tak czy inaczej, moi drodzy, ogólnie Kościół katolicki starał się bronić praw tej ludności. Różnie to mu wychodziło, czy to duchownym, czy to świeckim, którzy byli za to odpowiedzialni. Ale to jest ważne rzeczy, moi drodzy. Sobór trydencki i powołanie tych zakonów, przede wszystkim właśnie zakonu jezuitów, ale też kilku innych. Święty Piotr Kanizjusz, święty Piotr Klawer, Matteo Ricci, to są tereny Chiny, Japonia, teren Dalekiego Wschodu, to są państwa afrykańskie. Oczywiście, jak wiemy, moi drodzy, jak widzimy, te misje bardzo różnie się kończyły. Między innymi nie udała się misja w Japonii, ponieważ Japończycy bardzo szybko zamknęli granice przed katolikami, w ogóle przed wszystkimi wyznawcami wszystkich religii innych i przed Europejczykami, i ten okres zamknięcia się Japonii trwał aż do połowy XIX wieku na kulturę europejską. Dlaczego tak było, to jest poza tym, że nie trawili katolicyzmu, to jeszcze było wiele innych powodów. I moi drodzy, w tym samym czasie, XVI wiek, XVII, zaczynają się rozwijać misje katolickie w Brazylii i te kraje dość szybko, może nie bardzo tak dokładnie, ale dość szybko przyjmą Ewangelię. Tak to, moi drodzy, będzie wyglądać. Brazylia, obecne kraje, Brazylia, Argentyna staną się dość szybko katolickie, Chile. Na terenach Ameryki Północnej to, moi drodzy, będzie wyglądać już troszkę inaczej. Tam znaczny wpływ zdobędą protestanci, a Kościół katolicki będzie tam miał słabą pozycję z wielu powodów, między innymi dlatego, że właśnie prowadził tam nieliczne misje. Dopiero te misje katolickie rozwiną się w XIX wieku. Więc zobaczmy, to jest taki przekrój najważniejszych wydarzeń. Tak, a więc wiek X, XII, później lekki przestój, wiek XVI i, moi drodzy, kolejną falą ewangelizacji będzie wiek XIX. Na tych samych terenach, bardzo dużo na terenach Ameryki Północnej, tam będą ogromną rolę odgrywać znowu jezuici, a także księże decyzjalni, Ameryka Północna. I, moi drodzy, bardzo krótko tak naprawdę, no jaki miał wpływ Kościoła katolickiego na społeczeństwo? Przede wszystkim, moi drodzy, taki, że Kościół katolicki jako jedyna instytucja przez całe wieki był instytucją dobrze wykształconą, znaczy duchowieństwo, nie tylko duchowieństwo. Byli to ludzie, którzy potrafili czytać, pisać, znali podstawy matematyki, algebry, geometrii, gramatyki i tak dalej. Dlatego przekazywali wraz z wiarą całą kulturę. To jest, moi drodzy, oczywiście rozwój całej literatury religijnej, hagiografii, czy literatury o świętych. Tego jest bardzo, bardzo dużo. To jest rozwój muzyki religijnej typowo. To jest rozwój całego zdobnictwa religijnego, malarstwa religijnego. Widzimy, że przez całe wieki, choćby w kulturze europejskiej, to właśnie motywy religijne są najważniejszymi motywami. Można powiedzieć, aż do wieku XVIII-XIX one dominują. Jakieś tam nieliczne tylko pojawiają się przebłyski od wieku XVI, mniej więcej XV, a tak to przez cały wiek to jest właśnie motyw religii, to przede wszystkim religii katolickiej. Tak to, moi drodzy, wygląda. Kościół przez całe wieki, moi drodzy, miał ogromny wpływ na ludzi. Dlaczego dzisiaj jest inaczej, dlaczego dzisiaj ma w wielu miejscach, choć nie wszędzie, o wiele mniejszy, o tym kiedy indziej, bo to jest bardzo ciekawe, jednocześnie bardzo trudne do opisania zjawisko. I jak już, moi drodzy, powiedziałem, te kierunki rozwoju znamy, już tutaj były wymienione, a więc wiek XII-XIII kraje skandynawskie, pozostałe kraje europejskie, wiek, moi drodzy, XVI to jest i XVII to jest ewangelizacja krajów Ameryki Południowej, a chciałbym jeszcze powiedzieć, że w wieku XIX i XX trwała ewangelizacja, głoszenie wiary katolickiej w Australii. Różny sposób to wyglądało. Tam mamy chyba 20% wyznawców, to są wszystkich mieszkańców Australii, czy 20% są katolicy obecnie. Tak to, moi drodzy, wyglądało. I na koniec chciałbym, moi drodzy, żebyśmy zobaczyli sobie dwie rzeczy. Pojęcie rewangelizacji, czyli ponownego głoszenia Ewangelii ludziom, którzy wiarę utracili, to są przede wszystkim kraje starego kontynentu, czyli Europy. Zobaczmy, że w krajach takich obecnie jak Francja, Holandia, Belgia, katolików jest bardzo mało, kiedyś to były społeczeństwa tylko katolickie. Dlaczego? No właśnie dlatego, że dokonały się w wieku XIX, XVIII i XX różne kościołowi wierze katolickiej wrogie procesy, które doprowadziły do tego, że ta wiara po prostu zaczęła upadać w tym narodzie. Obecnie to dzieje się też niestety w Polsce. I moi drodzy, jak ja mogę poszerzać, i to jest właśnie dobre pytanie do Was, warto sobie to przemyśleć, jak ja mogę, moi drodzy, tę wiarę, kulturę w moim życiu poszerzać. W moim życiu, w życiu moich bliskich, moich znajomych, moich przyjaciół. Myślę, że tu sposobów, pomysłów byłoby wiele. Trzeba by tylko usiąść i pomyśleć. Pytanie jest najważniejsze takie i myślę, że to na to pytanie sobie trzeba odpowiedzieć po dzisiejszych zajęciach. Jakie miejsce ma wiara w moim życiu? Czy to jest tylko zewnętrzny kult, raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na pół roku? Czy to, co jest zapisane w Ewangelii, to, co księża głoszą na kazaniach, to, co jest na lekcji religii tylko, czy to ma rzeczywisty wpływ na moje życie, na moje myślenie? Bo jeżeli nie, to wiara będzie słabo zakorzeniona. Moi drodzy, bardzo dziękuję za, mam nadzieję, uwagę, że tego wysłuchaliście i zostańcie zdrowi. Z Panem Bogiem.